Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dzisiaj dr Aldona Ciborowska, doktor nauk prawnych i publicysta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Pani doktor przybyła do Poznania, dlatego że poznański klub Polonii Christiany zorganizował spotkanie z nią dotyczące zrównoważonego rozwoju ze znakiem zapytania, czy to wolność, czy zniewolenie. Ale naszą rozmowę chciałabym zacząć od książki, która swego czasu była bardzo przez panią doktor popularyzowana w Polsce, objaśniana też jej treść, zarówno treść tej książki, jak i postać autorki. Mowa o Margaret Peters, która napisała książkę Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, kluczowe pojęcia, mechanizmy i działania. To jedna z moich ulubionych książek, nie ukrywam, wydana w 2010 roku przez siostry Loretanki. Pani doktor, jak się zaczęła przygoda z tą publikacją? Wiem, że pani również zna się osobiście z panią Margaret Peters. Co to jest za postać? Na ile może być dla nas autorytetem? I czy jest autorytetem, może tak zacznę trochę brutalnie od początku, czy jest autorytetem też w świecie nauki, w świecie zachodnim?
Bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, ale tych książek Margaret Peters w Polsce jest więcej. Od 2010 roku ukazują się kolejne jej publikacje. Natomiast tak zaczynając od tego, kto to jest, skąd ona się w ogóle wzięła, dlaczego możemy jej ufać. Ja myślę, że najlepszą rekomendacją dla niej jest fakt, że to jest osoba, która pracowała w prywatnym instytucie, który sama stworzyła w swoim czasie. Ostatnio kardynał Sarach gościł właśnie w wydawnictwie sióstr Loretanek. No i tam leżała kolejna publikacja, którą ja tłumaczyłam, która ma wejść, no może w przyszłym roku to się uda, już od 4 lat żeśmy się nosili z tym projektem, mianowicie takie kursy wideo. No i kardynał Sarach, jak wszedł do pokoju, zobaczył właśnie jej publikację, powiedział, to jest moja przyjaciółka. Ale jaka to jest przyjaźń, można powiedzieć? To jest przyjaźń, która dotyczy tak naprawdę ratowania dusz. Prawda? To myślę, że ten aspekt jest dla nas interesujący. Ratowania dusz, dlatego że właśnie z inicjatywy biskupów afrykańskich Margaret Peters, która miała w 2003 roku lat 40, tak? Obym się nie pomyliła. W każdym razie w 2003 roku kardynał Sarach, biskupi afrykańscy poprosili ją o napisanie podręcznika, w którym oni mogliby zrozumieć, na czym polegają ich problemy ze zrozumieniem tak zwanej pomocy międzynarodowej w Afryce. Dlatego, że była oferowana pomoc od strony organizacji międzynarodowych, natomiast ta pomoc była powiązana z wdrażaniem takich rzeczy jak edukacja seksualna. Mianowicie promocja antykoncepcji, promocja aborcji. To było zupełnie sprzeczne z kulturą afrykańską, która jest kulturą rodzin. I ponieważ ona należy do świata, można powiedzieć, takiego, trudno powiedzieć polityki, ale jej ojciec był doradcą Reagana w sprawach nuklearnych, był profesorem prawa i ekonomii. I on, wiadomo, że był zorientowany w tym, co się dzieje, ale również on poprowadził jej pracę w swoim czasie, pracę badawczą, bo ona, z kolei będąc właśnie w Warszawie w 1994 roku, spotkała przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. To był rok konferencji w Kairze. I właśnie ten przedstawiciel powiedział, że złe rzeczy dzieją się na gruncie praw człowieka, że forsowane są właśnie to, co my teraz wiemy, że się nazywa te zdrowie seksualne i reprodukcyjne prawa, które tak naprawdę są właśnie jednym z elementów zrównoważonego rozwoju. I wówczas stolica apostolska w jakimś tam sprzymierzeniu z państwami muzułmańskimi odparła ten atak, ale jednak konferencja miała miejsce. No i ona w tamtym czasie założyła taki swój instytut i zaczęła badać zmiany w dokumentach organizacji międzynarodowych, zmiany, które tak na dobrą sprawę przyspieszają po roku 89, czyli po zburzeniu muru berlińskiego. I zauważyła, że te zmiany nie są tylko na poziomie, czy aż poziomie językowym, ale to są zmiany, które mają prowadzić do bezalternatywnej transformacji świata.
W książce Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej praktycznie każda z tych agent ONZ, z zgromadzeń ONZ, która pewne postulaty już na grunt prawa przenosiła, te postulaty są bardzo wymieszane, powiedziałabym, wagowo i zakres działalności, który obejmuje, też jest bardzo szeroki. Na ile to ma znaczenie, że, mówiąc tak już potocznie, mieszane są pewne porządki? Na ile taki nurt postmodernistyczny, wymiany pojęć, płynności pojęć jest istotny w przeprowadzaniu tej rewolucji? Bo tutaj mamy bardzo często postulaty, z którymi się zgadzamy, które zgodne są z prawem naturalnym, ale one są wrzucone, mówiąc potocznie, do jednego worka z zupełnie sprzecznymi postulatami albo działaniami.
I tutaj bardzo pani pięknie to ujęła w tym słowie takim bardzo zwyczajnym worek. Co to znaczy? To znaczy, że ten worek jest systemem. W tym worku mają się póki co, bo to jest tak naprawdę pomyślane cały czas jako proces. My mówimy o tym, co jest teraz, co zostało zbadane, ale to jest cały czas pomyślane jako proces. Na razie rzeczywiście w tym worku mamy i na przykład prawo do dobrych warunków porodu i również prawo do aborcji w dobrych warunkach sanitarnych. I teraz ten worek jest systemem. Systemem. Bezalternatywnym. To znaczy, że nie ma różnicowania na przykład moralnego. Bo taką cechą właśnie też tego postmodernizmu jest to, że tutaj nie ma żadnej wagi. Wszystko jest ustawione na tym samym poziomie. Bo ja powiedziałam waga, ale możemy powiedzieć, że myśląc na gruncie naszej cywilizacji łacińskiej, prawda, która wznosi się na ochrzczonym antyku, ja tak skracam, prawda, prawie rzymskim, jednak prawidłowo jest, jeżeli nasze akty działania, tworzenia, nasze relacje odpowiadają naszej naturze. Nasza natura to jest to, że jesteśmy osobą, bytem w sobie, dla siebie, jesteśmy ciałem i duszą. No i jako taki byt stworzony przez Boga, który jest poza światem, my w sercu każdego człowieka, niezależnie od tego, czy on wie o tym, że ten Bóg jest, który jest trójjedyny, jest wpisane prawo naturalne. Prawo naturalne, którego normą jest czyń dobro, unikaj zła. I teraz każdy człowiek ma ten rozum praktyczny, który mu podpowiada, czy jego akt jest dobry moralnie, czy nie. Oczywiście mamy momenty takie, że jesteśmy słabsi, prawda, że ulegniemy emocjom, albo są właśnie też całe techniki takie manipulatywne, które powodują, że człowieka coraz bardziej się robi emocjonalnego, to znaczy nie zatrzymasz się, zanim coś zrobisz, tylko właśnie uwalniasz te wszystkie swoje emocje i wtedy w ogóle nieważne jest to, czy to jest dobre, złe, ważne, że jesteś na przykład właśnie wolny, ale ja mówię w cudzysłowie wolny, bo to nie jest właściwe rozumienie bycia wolnym, bo wola człowieka, wolna wola, to jest władza ducha, która jest po to stworzona, żeby człowiek dokonywał aktów moralnie dobrych, wybierał większe dobro. I teraz można powiedzieć, że to, co nam tłumaczy Marguerite, to ona nam tłumaczy system. System, w którym my jesteśmy włożeni poza naszą świadomością, bo proszę państwa, ten system jest pomyślany jako religia. Czyli jest takie słowo, prawda, zinternalizować. My mamy w miejsce prawa naturalnego, które jest w naszym sercu, mamy wstawić nową etykę globalną, którą zdekodowała Peters. I w ramach tej nowej etyki globalnej nie ma już czyń dobro, unikaj zła, bo nowa etyka globalna w ogóle nie jest zainteresowana rozróżnieniem pomiędzy tym, co jest dobrem albo co jest złem moralnym, tylko ona proponuje taką swoją nadrzędną wartość, która się nazywa wolność wyboru. I ta nadrzędna wartość, wolność wyboru, ona staje się absolutem, jest zabsolutyzowana. I ja teraz mówię, uwaga, uwaga, bardzo skrytykowany w swoim czasie Benedykt XVI w Kolonii właśnie powiedział o tym, że absolutyzacja tego, co nie jest absolutem, jest totalitaryzmem. Ja to będę podkreślała, dlatego że ta wolność wyboru to jest tylko taka, proszę państwa, etykieta, która w pewnym momencie też zacznie zanikać. Ale ponieważ jest to pomyślane jako proces, przy czym kontrolowany przez środowiska, które zresztą Peters wymienia, na przykład w tej globalizacji zachodniej rewolucji kulturowej, tam są takie dodatki na samym końcu, są fundacje, które jakby aktywnie, no przykłady tych fundacji, które aktywnie wspierają wdrażanie tej ideologii. Jeszcze raz, bardzo, bardzo dobrze właśnie, ten worek. I w tym worku jest wszystko. To znaczy to, że ja na przykład, jeżeli ja chcę, prawda, patrzę na panią i sobie myślę, no nie, no zdecydowanie ładniejsze włosy niż moje. Ja chcę je mieć, prawda? I jeżeli ja się zwolnię z wyborów moralnych, to dlaczego nie wziąć sobie zeskalpować, prawda? I teraz wracając jeszcze do Peters, bo to jest bardzo ważna osoba. Ja uważam, że spotkałam opatrznościowo 15 lat temu, która, proszę państwa, przebadała słowo po słowie dokumenty organizacji międzynarodowych, ONZ-u, Unii Europejskiej, jest ekspertem. Ona jeździ naprawdę setki konferencji, ona również występowała z ramienia Stolicy Apostolskiej w ONZ-cie, również miała takie swoje wystąpienie. Jest konsultorem dwóch papieskich rad, ale ona też świetnie myśli i tak jak mówię, świetna szkoła ojca, bo on po prostu dał jej metodę, jak udowodnić, że pewne zmiany mają miejsce, a są to zmiany, proszę państwa, właśnie zagrażające nam jako ludziom, zrozumianym jako osoby. I tak naprawdę pod etykietą wolności wyboru dojdzie do zniesienia w ogóle możliwości suwerennych decyzji.
To jest takie podobne pojęcie jak tolerancja represywna. Chyba to później ma taką właśnie takie zwieńczenie i to tym się kończy, że tolerujemy to, co jest zgodne z naszym światopoglądem, a to, co jest wbrew naszemu światopoglądowi, to już musi podlegać jakiejś penalizacji albo musi być rugowane, bo to jest taka no, dziwna sytuacja, w której na przykładzie powiedzmy tej Afryki, dając im niby wolność, diametralnie wpływamy na w ogóle kulturę, zwyczaje tego kraju, tego kontynentu. Zmieniamy całkowicie ich tożsamość pod pozorem przynoszenia im właśnie wolności.
Znaczy, właściwie się zorientowali biskupi afrykańscy i ten kurs, o którym mówiłam, on już tam działa, ten kurs wideo Margaret Peters, z którego, to jest 15 odcinków, z którego naprawdę można bardzo dobrze nauczyć się o co chodzi w tej ideologii. W Afryce ludzie są jakby pierwszym polem eksperymentu globalistów, bo tam się to zaczynało. Uh-huh. To po prostu jest nawet taka publikacja, wywiad z Peters w internecie, możecie państwo sobie przeczytać. W naszym dzienniku to się ukazało, ale to jest taki uwolnione, w każdym razie można tego poligon globalistów, właśnie Afryka. Dlatego, że no pod pretekstem właśnie tego, że świat jest przeludniony, bo to są, proszę państwa, to są pewnego rodzaju preteksty, to znaczy stworzone, żeby dać własne rozwiązania, nazwijmy to w ich języku problemów, to znaczy pokazać coś jako problem i potem narzucić, bo tu jest narzucenie, proszę państwa, tak zwanego konsensusu, to właśnie miało miejsce w latach 90. To była seria konferencji ONZ-owskich. W tej książce państwo możecie się z tym zapoznać, ale tak na dobrą sprawę no, większość nawet tych przywódców państw no, nie bardzo miało pojęcie, z czym mają do czynienia, kiedy mowa była o konsensusie. A tutaj jest kompletnie popyt na, no tak jak mówię, prowadzenie do systemu bezalternatywnego, globalnego systemu bezalternatywnego, który no po prostu póki co manifestuje się właśnie jako ta wolność wyboru. Mhm. Wolność wyboru, tylko podkreślam, ona jest kompletnie rozwiedziona, można powiedzieć, odcięta od wyborów moralnych.
To, co też ciekawe jest w tej książce Margaret Peters, to jest wytłumaczenie też takich podstawowych pojęć, którymi się posługujemy. Też wskazanie na zmianę znaczenia tych pojęć, ale też jest bardzo klarownie, komunikatywnie przeprowadzona analiza rozwoju w ogóle feminizmu od samych początków, prawie że po dzisiejsze lata, bo tutaj chyba tych ostatnich wynaturzeń feminizmu współczesnego to chyba jeszcze nie ma, tych sytuacji, gdzie na przykład osadzeni w więzieniach mężczyźni nagle się poczuwają do bycia kobietą, zostają przenoszeni do oddziałów żeńskich więziennych, tam dochodzi do poczęcia dzieci, to są przeróżne tego rodzaju sytuacje. Feministki obecnie troszeczkę nawzajem też się zwalczają, dlatego że poziom absurdu jak gdyby i brak logiki w niektórych tych postulatach feministycznych już zaszedł tak daleko, że one już same sobie zaprzeczają. Ale chciałam zapytać o to, to jest książka, która się ukazała w Polsce w 2010 roku. Mhm. Mamy 2022, no prawie już 2023. Ile z tych rzeczy zostało wprowadzonych? Jak te przewidywania Peters, bo oprócz tego, że ona analizuje te dokumenty, przedstawia nam je, to ona też w pewnym sensie przewiduje, jakie to będzie miało konsekwencje i jakie to przyniesie skutki. Na ile sprawdza się ta prognoza, to przewidywanie skutków wynikających z tych działań prawnych, administracyjnych, w rzeczywistości tych, które zostały w tej książce w 2010 roku przez Peters zarysowanych?
To znaczy, sama książka powstała już w roku 2007 i ja ją wtedy dostałam. W 2007 dostałam po prostu w kilku wersjach językowych. No wyszła pierwsza publikacja, to jest ta, o tutaj proszę bardzo, Nowa etyka w dobie globalizacji, wyzwania dla Kościoła. I teraz tutaj to nie są zwykłe przewidywania, bo przewidywania to też uważnie z tym, bo ci, którzy na przykład podają się za futurystów, to bardzo często są planiści. Znaczy ludzie, którzy...
Yuval Harari na przykład.
Ale to jest to nazwisko. Ja mówię często o Jacques'u Attali, który na przykład napisał Krótka historia przyszłości. I w tej krótkiej historii przyszłości pokazuje, no bo oni tam ubierają różne metafory, różne fale, w których to ludzie będą, prawda, za pracą peregrynowali, po prostu będą takimi nomadami. On o tym otwarcie mówi, że ludzkie ciało stanie się towarem. Bo tutaj jakby wszystko, zrównanie tutaj, to nie jest zrównanie klasyczne, prawda? Tak jak my jesteśmy równi, dlatego że wynika to z godności bycia dzieckiem Boga, stworzeniem Bożym. I w związku z tym my jesteśmy, u nas jest hierarchia bytów, prawda? Jest Bóg, są aniołowie, jeśli chodzi o osoby, prawda? I są ludzie. I tutaj jest ta hierarchia bytów. No my jesteśmy najniżej, prawda? Ale jednak to nie chodzi o przewidywania, tylko chodzi, to jest bardzo twarda analiza. I proszę pani, to nie jest to, że to nam się dzisiaj sprawdza. Od naszej konstytucji my mamy konstrukt zrównoważony rozwój, który jest tym właśnie workiem, czyli tym systemem bezalternatywnym, tworzony jako bezalternatywny, my jesteśmy w to włożeni konstytucją. W związku z czym sam zrównoważony rozwój, można powiedzieć, nam się przedstawia, już można powiedzieć takie otwarte karty, ale też proszę mi wierzyć, to są pewne tylko takie etykiety. Ja mówię często czytaj na odwrót. W roku 2015, kiedy w ONZ-cie są przyjęte cele zrównoważonego rozwoju, 17 celów zrównoważonego rozwoju, przy czym znowu to trzeba czytać jakby z pełną świadomością tego, że to są stworzyli ideolodzy, którzy dążą do transformacji świata tak, żeby każdy człowiek globu miał tę nową etykę globalną, wzniesioną na tej wolności wyboru, wolnej od wyborów moralnych, jakby w sercu. Ja czytałam ludzi, którzy są jakby w tej szkole myślenia, to się nazywa szkoła frankfurcka, szkoła krytyczna, i tutaj chodzi o to, ja może przytoczę właśnie Ericha Fromma. Ja często mówię o tej publikacji, bo ona naprawdę, proszę Państwa, jest taka dosyć wprost na ten temat. Mianowicie, co on pisze? Mieć czy być duchowe podstawy nowego społeczeństwa. On pisze, jedynie zasadnicze, przeprowadzone według ogólnoświatowego planu zmiany, czyli ogólnoświatowego planu. To nie są żadne spontaniczne rzeczy, czy wypływające od dołu, od narodów, od rządów i tak dalej. Nie, ten plan jest narzucony. Jeszcze raz, jedynie zasadnicze, przeprowadzone według ogólnoświatowego planu zmiany ekonomiczne i technologiczne mogą zapobiec wielkiej, ostatecznej, globalnej katastrofie. I stąd my mamy taki alarmizm, prawda? Zagrożenie planety, zagrożenie klimatu, zagrożenie nadmiarem ludzi. Proszę Państwa, to jest w ogóle ideologia bazująca na zagrożeniu i proponowaniu rozwiązań, bo te plany są już dawno wykute. Jak Pani mówi o feministkach, proszę Pani, ponieważ za tym nie stoi duch dobry, to oni się sami też wezmą za głowy, bo to nie jest z inspiracji ducha dobrego, bo duch dobry mówi, wybieraj większe dobro, a nie rób, co chcesz, bo rób, co chcesz, to znaczy, że uwalniamy jakieś, no, nawet nasze zachcianki najbardziej perwersyjne i co? I to można?
Jednak mimo tego, że jest taka dążność do tego i wydaje się, że idealne państwo to państwo świeckie, to jest w człowieku zachowana taka potrzeba religii, kultu, i właśnie wydaje się, że te ekologizmy to taką parareligijną rolę spełniają, tak? Mamy tutaj jakiś kult, mamy kapłanów, mamy wyznawców, którzy też są fanatyczni, tak? Potrafią być fanatyczni, odcięci zupełnie od jakiejś logiki, i takich parareligii to tutaj mamy właśnie, jej się tworzy.
Oczywiście, bo zresztą Fromm, którego już w Polsce czytelnicy mogli poznać, Frankfurczyk, czyli to jest ta właśnie szkoła krytyczna. Już w Polsce w 1966 roku wyszła jego taka pozycja Szkice z psychologii religii. Bo jak z punktu widzenia takiego, no bo on jakby jest blisko Marksa, ale no to jest neomarksista, ale właśnie im zależało na tym, żeby wytworzyć taką humanistyczną religię bez Boga, bo wiedzą o tym, że człowiek jest religijny. Znaczy, znają człowieka, bo oni bardzo dobrze znają prawdę o człowieku, tylko właśnie chcą wytworzyć człowieka na swoją modłę. I teraz, no tutaj jest kult ziemi, kult powietrza, prawda? Różne kulty się będzie wstawiało, ale tutaj, w tej ideologii zrównoważonego rozwoju, chodzi właśnie o to, że podmiotem staje się ziemia i powietrze oraz rynek. I to, co pani powiedziała, to jest trafione w punkt, bo właśnie nawet jakby państwo zerknęli do no, różnych takich opracowań tego Fromma, ale jeżeli nie jesteście państwo dobrze ustawieni na gruncie myślenia klasycznego, to nie radzę, bo się można pogubić, bo oni naprawdę dobrze piszą, są uwodzący i są ludzie, którzy się dziwią, że Fromm jest zły, na przykład, że no tak, to jest człowiek, który konstruuje ideologię, pomyśli Banku Światowego, ale on na przykład tutaj pozytywnie się właśnie odnosił do Klubu Rzymskiego, do granic wzrostu, bo o co chodzi w granicach wzrostu, żeby w ogóle wyhamować, proszę Państwa, produkcję. Oni tam pisali o poziomie z 75 roku, ale o co chodzi? Tu mają w ogóle być zlikwidowane pewne zawody i mówi, on już w latach 60., proszę Państwa, mówił o tak zwanej pensji, o dochodzie podstawowym. Dlaczego? Dlatego, że pod pretekstem, proszę Państwa, ochrony planety Ziemi, zasobów, bo na przykład taki Yves Cousteau mówił o tym, że człowiek się rodzi i on od razu jakby wyciąga z tej ziemi zasoby, Mało tego, coraz więcej ludzi, coraz więcej chce wyciągać tych zasobów. Oni też tak obrazowo mówią. Ale tak na dobrą sprawę to chodzi o to, żeby zasoby zostały tylko i wyłącznie w dyspozycji tych, którzy stworzyli ten plan. A reszta ma się zredukować i my im w tym pomożemy. My ich nauczymy, ich dzieci, nauczymy ich naszej religii, kultu Matki Ziemi. Damy rytuały do tego. I ich dzieci nie będą ich dzieci będą nasze. I tworzymy tutaj prawa dziecka, to jest konferencja druga z rzędu, bo najpierw była edukacja, to był 90. rok. Ale proszę państwa, żebyśmy byli uczciwi, to konferencje lat 90., one ustawiają jakby i wrzucają właśnie te słowotwory tej ideologii wykute w laboratoriach Nowej Lewicy, ale nad tym pewne środowiska zatrudniające tych genialne umysły, które wiedzą, jak rozwalić cywilizację łacińską, proszę państwa, to wszystko ma prowadzić tak naprawdę do tego, że my wytracamy naszą podmiotowość. W Rzymie się mówiło, że człowiek był sui juris, prawda? Czyli był sobie panem. A tutaj panem są ci, którzy stoją za wyprodukowaniem tego systemu. Oni są panami, oni się tak bardzo troszczą o nasze dzieci, żeby miały dostęp do pełnej gamy środków antykoncepcyjnych, do dobrych warunków aborcji. To jest głęboko perwersyjne.
Zastanawiam się nad tym, jak sobie poradzić z taką dosyć pesymistycznie nakreśloną rzeczywistością naszą. Wydaje się, że nie ma od tego ucieczki, że to jest rzeczywiście system niemalże domknięty, ale to, co w ludziach jest takie silne, to jest ta podmiotowość, to jest ta jednostkowość i jeśli będziemy chyba dalej uczciwie na rzeczywistość patrzeć, wyciągać wnioski nie takie, które podpowiada nam, te rozwiązania, które podpowiada nam jakiś system albo ideolodzy, albo jakiś główny nurt, tylko sami będziemy posługiwali się rozumem i logiką, to wydaje się, że uda nam się jakoś przed tym uchronić, bo pewnych rzeczy sprzecznych nie da się ze sobą pogodzić.
Znaczy, bo tak jesteśmy stworzeni. No Bóg jest doskonały, więc on, no można powiedzieć, stworzył świat i człowieka nie po to, żeby on się jakby gubił we wszystkim, prawda, że prawo to lewe i tak dalej. No tak nie jest. Natomiast jest, proszę pani, jest zawsze nadzieja i na przykład ten kurs, o którym wspominałam, Peters, ona bardzo pięknie zaczyna takim rozdziałem, w którym przypomina, bo to ma być kurs, więc człowiek musi sam sobie uświadomić, jakie były osoby, które miały wpływ na wytworzenie się tego chrześcijaństwa na miejscu. Ja myślę, że pierwszym takim krokiem dla nas tu i teraz jest to, żebyśmy sobie przypomnieli tych naszych świętych, no tutaj w Poznaniu, prawda, u mnie tam. I ona przypomina postać, która może w Polsce nie jest znana, to był Saint-Valfroid. To był jedyny słupnik Zachodu. I jemu się udało poprzez to, kim był, jak żył, doprowadzić pogan, którzy czcili boginię Dianę, do tego, że oni sami zburzyli świątynię. I ja uważam, że zawsze jest wielka nadzieja w tym, że zobaczymy, albo ktoś z nas będzie tak wyrazistą postacią no, tej cywilizacji łacińskiej, czy taką tak wyrazistą postacią jakby katolicką, że ktoś powie, ja też tak chcę. Pomimo tego, że może jestem nieudany, to mi nie wychodziło, tamto mi nie wychodziło, ale też chcę tak pięknie żyć, tak pięknie myśleć. A druga sprawa to jest to, że panem jest Bóg. I ja powiedziałam tak, i temu systemowi Pan Bóg podstawi nogę. Oczywiście musimy brać udział w tym, bo zawsze Pan Bóg działa również też przez ludzi, prawda? Wiemy o tym. I ja myślę, że nadzieja jest w tym, że się ludzie obudzą któregoś dnia, każdy z nas osobna, i powie, no nie, ja jestem po prostu stworzony przez wielkiego, wszechmogącego Boga, który w dodatku mnie kocha. I teraz, Boże, pomóż mi, jak... Co ja mam zrobić w tym wszystkim, żeby to się tobie podobało i wtedy na pewno ten kolos na glinianych nogach się po prostu rozwali. Nadzieja jest, proszę państwa, ponieważ Pan Bóg jest prawdziwym Bogiem. Oni tylko są małpą.
Poza tym my jesteśmy stworzeni jako ludzie do wolności, do prawdziwej wolności, a nie wolności pod pozorami wolności, która tak naprawdę prowadzi do naszego zniewolenia. Za nami już spotkania z panią dr Aldoną Ciborowską organizowane przez Polonie Christiane w Poznaniu, w Szczecinie, ale jutro jeszcze mogą państwo porozmawiać z panią doktor na spotkaniu w Gorzowie. Dziękuję bardzo. Gościem Arsenału Kultury była dr Aldona Ciborowska.
Dziękuję serdecznie.
Arsenał Kultury.